Prezydent Andrzej Duda wprowadził zmiany dotyczące reprezentowania go w mediach. Od piątku są za to odpowiedzialni trzej ministrowie: Błażej Spychalski, Paweł Mucha i Krzysztof Szczerski. Prezydent w piątek powołał Błażeja Spychalskiego na funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta. Odwołał jednocześnie z tej funkcji Krzysztofa Łapińskiego, który był jego rzecznikiem, a w poniedziałek podał się do dymisji. W swoim wystąpieniu prezydent podziękował też Łapińskiemu za 15 miesięcy współpracy i poinformował o nowym modelu.
Wracam w związku z tym do pewnego modelu, który był przyjęty przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chcę się na tym modelu wzorować, ponieważ widziałem jego funkcjonowanie z bliska i kto wie, czy nie jest on modelem lepszym. A mianowicie chcę, żeby w kancelarii prezydenta było kilku ministrów, którzy w mediach będą pełnili te role czołowe, którzy będą reprezentowali prezydenta w mediach. I dzisiaj mogę powiedzieć, że wskazuję trzech takich ministrów, którzy w tym ujęciu będą mieli znaczenie podstawowe. Będzie to pan minister Błażej Spychalski, będzie to nadal pan minister Paweł Mucha i będzie to pan minister Krzysztof Szczerski. Każdy oczywiście przede wszystkim w ramach swojej specjalizacji w kancelarii prezydenta.
33-letni Błażej Spychalski był do tej pory radnym PiS-u w Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz pełnił funkcję prezesa Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim. Wojsko polskie musi być liczniejsze, potrzebujemy więcej oficerów, powiedział w piątek we Wrocławiu szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister wziął udział w promocji na pierwszy stopień oficerski podporucznika. 215 absolwentów Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W swoim wystąpieniu szef MON-u wskazał, że zmieni się system powoływania do zawodowej służby wojskowej.
Chcemy, aby procedury były uproszczone, żeby ścieżka decyzyjna była krótsza, żeby wszyscy ci, którzy wiążą swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, nie byli odpychani, nie byli zniechęcani, ale wręcz przeciwnie, żeby ich nie tracić, żeby ich zachęcać do tego, żeby w Wojsku Polskim służyli. W związku z tym przygotowaliśmy nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej dotyczące powołania do zawodowej służby wojskowej.
Minister Mariusz Błaszczak poinformował, że w tym dokumencie zasadnicze znaczenie mają dwie sprawy. Pierwszy element to stworzenie bazy informacji dotyczących wolnych stanowisk w Wojsku Polskim, a drugi wprowadzenie jednego postępowania kwalifikacyjnego. Nowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Tomasz Piotrowski, objął już oficjalnie stanowisko. Prezydent Andrzej Duda w piątek wręczył mu akt mianowania na dowódcę operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Najwyższy przedstawiciel Rzeczpospolitej zapewnił, że generał dywizji Tomasz Piotrowski ma dobre przygotowanie oraz doświadczenie. Praca w dowództwie, ta służba jest związana z wysokim ryzykiem i wymaga pełnej gotowości, powiedział przyjmując akt mianowania generał Piotrowski.
Nie wysokim ryzykiem własnej osoby i własnego życia, ale ryzykiem wykonywania zadań, kierowania żołnierzy do rejonów zagrożeń ich życia. Czy to jest w wypadku zagrożeń naturalnych, czy nienaturalnych. Jest to praca, która wymaga dużej gotowości. Praca, która nie zezwala na błąd.
Jestem świadom wyzwań, jakie przede mną stoją i że nie ustanę w wysiłkach, aby sprawdzić się na tym stanowisku i absolutnie nie zawieść przede wszystkim naszego społeczeństwa, naszego narodu, naszych sił zbrojnych i naszego bezpieczeństwa kraju.
Generał Piotrowski był dotychczas szefem sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Wcześniej służył m.in. jako zastępca dowódcy polskiego kontyngentu w Afganistanie. Dotychczasowy dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał broni Sławomir Wojciechowski, obejmuje nowe obowiązki. Będzie dowodził Wielonarodowym Korpusem Północny Wschód w Szczecinie. Część województw musi przyspieszyć inwestowanie funduszy unijnych. Zagrożonych jest 1 300 000 000 euro, powiedział szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że naszych województw nie stać na utratę funduszy. Minister mówił w piątek na temat rozwoju województw i wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w programach regionalnych. Zwrócił uwagę, że liderami pod względem kontraktowania podpisanych umów na środki Unii Europejskiej są województwa pomorskie, opolskie i wielkopolskie, które przekraczają średnią. Minister dodał, że 9 regionów może stracić znaczne środki w najbliższym czasie.
Ja chciałbym wyraźnie tutaj podkreślić, że mówimy o tym stanie dzisiaj nie po to, aby piętnować województwa te, które nie do końca wydają pieniądze tak, jak może byśmy sobie tego życzyli my i myślę, że również mieszkańcy tych regionów, ale chcemy w czasie tej dzisiejszej konferencji postawić budzik przy uchu niektórych śpiących marszałków i wyraźnie im powiedzieć, pobudka, jest jeszcze czas, jest jeszcze szansa, żeby te fundusze europejskie tym regionom nie przepadły i żeby one jeszcze zostały.
Na pierwszym miejscu wśród regionów, które mogą najwięcej stracić z powodu niewykorzystania pieniędzy unijnych, jest województwo podlaskie. Tam zagrożonych jest 106 milionów euro z pieniędzy Unii Europejskiej. Jesteście najlepszymi wychowawcami młodych pokoleń całego narodu, powiedział do kombatantów szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Nikt tak jak wy nie ma prawa młodym ludziom opowiadać o tym, że niepodległość jest najpiękniejsza i trzeba jej służyć, podkreślił minister. W Kielcach w piątek odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję wam za wasze męstwo, za to, że nie zabrakło wam nigdy odwagi, aby służyć Polsce, powiedział minister Jan Józef Kasprzyk. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poprosił także o wsparcie w wychowaniu młodzieży. Polska chce wychowywać w duchu wartości, które były udziałem waszego pokolenia, podkreślił minister.
Ale w tym dziele prosimy was bardzo, drodzy weterani, o pomoc i o wsparcie. Bo wy jesteście najlepszymi wychowawcami młodych pokoleń. Bo nikt tak jak wy nie ma prawa młodym ludziom opowiadać o tym, że niepodległość jest najpiękniejsza i trzeba jej służyć. Bo wy zdaliście egzamin z tych słów swoją postawą, swoim czynem, swoim cierpieniem. Jesteście wychowawcami narodu. Jesteście wychowawcami młodego pokolenia. Bądźcie z nami jak najdłużej. A młode pokolenie, które już odnalazło w was swój punkt odniesienia, swój kodeks wartości, źródło siły, poniesie niepodległą w następne pokolenie.
Podczas obchodów Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej minister wręczył m.in. medale za zasługi w upamiętnianiu walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Na zakończenie uroczystości wojewoda świętokrzyski wręczyła ministrowi Janowi Józefowi Kasprzykowi okolicznościowy medal, na którym widnieją symbole związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W Kielcach zakończył się 26. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego z udziałem ponad 600 wystawców z 31 krajów. W piątek ostatniego dnia odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień dla najbardziej innowacyjnych i perspektywistycznych produktów zwiększających bezpieczeństwo państwa. Defendery oraz nagrody specjalne ministra obrony narodowej, ministra przedsiębiorczości i technologii, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym najbardziej prestiżową nagrodę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, otrzymały produkty spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Tematem wiodącym tegorocznej edycji targów zbrojeniowych jest stulecie odzyskania niepodległości. Poseł Bartosz Kownacki z Sejmowej Komisji Obrony w aktualnościach dnia w Radiu Maryja wskazał na potencjał polskiego przemysłu obronnego i na wielopłaszczyznowy sukces, jakim są kieleckie targi.
To jest naprawdę ogromne osiągnięcie. To powoduje, że tu na targi do Polski zjeżdżają przedstawiciele niemalże wszystkich państw świata, które dysponują jakąkolwiek liczącą się armią. To są dowódcy, generałowie, oficerowie, ale także ministrowie czy wiceministrowie, którzy podejmują decyzje o tym, jaki ma być kształt armii tychże państw. Więc z tego punktu widzenia to jest bardzo ważne wydarzenie. Tutaj spotykają się przemysły całego świata. To jest kilkuset wystawców. Z roku na rok ta liczba wystawców jest coraz większa. W tym ponad połowa to są wystawcy Polski, czyli polskie firmy, zarówno prywatne, to bardzo ważne, że sektor prywatny się rozwija, jak i również, to najważniejsze, firmy państwowe, w tym głównie Polska Grupa Zbrojeniowa.
Wśród wystawców tegorocznych targów zbrojeniowych byli przedstawiciele takich państw jak Australia, Chiny, Hiszpania, Izrael, Korea Południowa, Niemcy, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. Spółka Wirtualna Polska Media S.A. przeprosiła ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka za to, że naruszyła jego dobre osobiste, a chodzi o kłamliwy tekst opublikowany na portalu money.pl 20 lutego 2017 roku z fałszywymi informacjami o rekordowych zyskach dyrektora Radia Maryja oraz umieszczenie ojca doktora Tadeusza Rydzyka na liście 100 najbogatszych Polaków. Przeprosiny to pokłosie wyroku sądu, który zmusił Wirtualną Polskę do przeprosin za opublikowanie nieprawdziwych informacji. Takie przeprosiny są nieadekwatne do zła, jakie przez ponad rok zostało wyrządzone, ocenił profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Te fałszywe i obraźliwe sugestie, one weszły w przestrzeń publiczną, więc takie przeprosiny, one tego nie zrównoważą. Natomiast druga sprawa to jest widocznie jakaś kalkulacja, ponieważ zbliżają się wybory, w związku z tym to środowisko może nie chce wszystkich frontów otwierać, nie chce zadzierać jeszcze z Radiem Maryja, dlatego postanowili złożyć takie przeprosiny, mając na uwadze swoje własne interesy, bo to nie wynika z tego, żeby to środowisko rzeczywiście mogło okazać szacunek i wyrazić skruchę w związku ze swoim tak nagannym i prymitywnym postępowaniu.
Wirtualna Polska przeprosiła także za opublikowanie na Mani.pl w związku z kłamliwym artykułem obraźliwych dla ojca Tadeusza Rydzyka komentarzy i za to, że nie usunęła ich niezwłocznie. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew przeciwko Republice Federalnej Niemiec o odszkodowanie w związku m.in. z następstwem eksperymentów pseudomedycznych w Auschwitz, 400 tysięcy złotych odszkodowania oraz renty comiesięcznej w wysokości 3000 zł domaga się Adam Kowalewski, który uważa, że jego niepełnosprawność jest wynikiem eksperymentów, którym był poddany jego ojciec, więzień trzech obozów koncentracyjnych.
Domagamy się od rządu niemieckiego rekompensaty za to, że żyjemy z piętnem, że jesteśmy dziećmi rodziców, którzy przeżyli obozy koncentracyjne. Tata na bloku 20 i 21 miał wstrzykiwany tyfus i były też eksperymenty, które jakby miały wpływ na konflikt serologiczny. To znaczy, że ludziom, którzy mieli grupę, przypuśćmy 0 RH+, tak jak mój tata, wstrzykiwali RH-.
To pierwszy prywatny pozew złożony do sądu w Polsce przeciwko Republice Federalnej Niemiec o odszkodowania za eksperymenty pseudomedyczne w obozach koncentracyjnych oraz za cierpienie związane z tak zwanym syndromem drugiej generacji. Pozew złożyli w imieniu Kowalewskiego mecenas Stefan Hambura oraz radca prawny Jerzy Krzekotowski. To początek, będą kolejne pozwy, zapowiedział mecenas Hambura.
Rozmawiamy z potencjalnymi mocodawcami. Jak już wspomniałem, tu mamy pozew tak zwanej drugiej generacji, ale jest to osoba, która cierpiała z tego powodu. Adam cierpiał całe życie, nadal cierpi, że na jego ojcu były przeprowadzane eksperymenty pseudomedyczne i być może będzie za chwilę pozew sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy na ten temat i nie tylko będą to osoby fizyczne. Myślę, że po wyborach warto też, żeby samorządy zwróciły się z pozwami przeciwko Republice Federalnej Niemiec.
Mecenas Hambura dodał, że pomocą w formułowaniu pozwów jest raport, który przygotował jeszcze jako prezydent Warszawy świętej pamięci Lech Kaczyński. Dokument jest przetłumaczony na język niemiecki, a niestety nie został jeszcze wykorzystany. Polscy prokuratorzy zakończyli w piątek oględziny wraku Tu-154M w Smoleńsku. Prokuratorzy i technicy kryminalistyczni prowadzili oględziny między innymi elementów konstrukcyjnych wraku samolotu, który rozbił się 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Według informacji Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej o trybie prac odbywały się one we współpracy ze śledczymi rosyjskimi. Wykonywane miały być zdjęcia sferyczne detali interesujących stronę polską, a specjalistyczny sprzęt pozwala na robienie tych zdjęć zapewniła strona rosyjska. Rozpoczęciu prac towarzyszyły oświadczenia Komitetu Śledczego, w których podkreślał on, że strona rosyjska nie ma wątpliwości co do okoliczności tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. W ocenach Komitetu rozpowszechnionych przez media rosyjskie mowa jest o ustaleniach z raportu Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego w sprawie przyczyn katastrofy. Komitet Śledczy powtórzył ponownie, że ze względu na prowadzoną w Rosji sprawę karną nie jest możliwe zwrócenie Polski szczątków samolotu Tu-154M. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.